globalizacja, jakiej ulega przemysł spożywczy, jest dla mnie jakimś absurdem.
Ludzie idą do supermarketu, tak, kupują paszę, tak? To nie jest żywność, tak? To jest pasza wyprodukowana na skalę przemysłową. Dużo, jest jeszcze więcej, szybko.
Żadna dziedzina nauki, nawet medycyna, nie ma tak wielkiego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo.
Od dziecka, kiedy zacząłem interesować się rolnictwem, zauważyłem, że wszystko jest odwrócone do góry nogami. To spowodowało u mnie ogromną zmianę świadomości.
Muszą istnieć rodzime gospodarstwa rolne. Podstawa bezpieczeństwa strategicznego kraju.
Pure shit from the Podlasie.
To jest próbowanie nowych rzeczy co roku. I jak coś zaskoczy, to jest wtedy piękne, no. Ziarno było ze mną od zawsze. To jest początek życia. Coś, co może spowodować wzrost, rozwój.
Już mama, idę. Posieję nasionka.
Jest nasza największa polisa ubezpieczeniowa.
Tam jest bardzo dużo regulacji, tam jest ten system, tam jest ten zły świat, który produkuje jedzenie.
Bomba ekologiczna, żeby to był festiwal emocji, który będzie...
Tam jest miłość, tam jest takie zaangażowanie, pasja, tam jest prawdziwość.
Rolnik oczyszcza swój umysł, brudząc swoje ręce.
Dzięki nim zawdzięczamy, że nie mamy w Polsce GMO.
Bazary to tak jak media społecznościowe, tak jak Facebook.
Holokaustyczne obozy i dużo, dużo, dużo kurczaków, albo wcale.
I zanim zwariujemy już zupełnie.
27 odmian pomidorów. W tym roku zrobiły 200, już mnie to nie dziwi.
Co tu się w ogóle dzieje? Co ten człowiek mi pokazuje? Wiesz, co tu się odwala?
Rondo nadziei, na którym da się zawrócić.
Tym ziarnem świadomości jest każdy widz. Ten film jest całkowicie niezależny.
Poruszaliśmy ten temat, jakbyśmy puszkę Pandory otwierali.
Ludzka psychika zaczyna się w tym wszystkim, przynajmniej w mojej opinii, gubić.
Na skupach chodziło o wagę. O wagę i żeby to ładnie wyglądało. Tam już nie było jakości.
Ale prawie się o tym nie mówi.
70% substancji odżywczych mniej więcej w ciągu kilkudziesięciu lat w ogóle zniknęło z owoców.
Kamery TVN-u, TVP i Polsatu były obok i nie były zainteresowane, żeby
były
to kręcić.
Były skierowane na zupełnie co innego.
Jest ta samotność nawet w otwieraniu tych wspólnot i tych spółdzielni. Jest.
Wysyłam impuls gospodarczy.
Dziś mógłbym robić reklamy McDonalda i Coca-Coli.
Czy my w sklepach wielkopowierzchniowych zadzierzgamy znajomości? Tą glebę odpowiednio szanuję, czy dobrze z nią współpracuję. Niech się dzieje wola gleby. Ja idę na wybory codziennie.
Gośćmi dzisiejszego odcinka są Rafał Smykowski i Filip Konecki. Filmowcy, którzy całkowicie niezależnie, bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego, stworzyli Ziarno Świadomości. Pełnometrażowy film dokumentalny o powrocie do rolnictwa naturalnego jako szansy na przetrwanie w niepewnych czasach, poprawę naszego zdrowia i odbudowie więzi społecznych. Dokument został nagrodzony na Cannes World Film Festival w kategorii Najlepszy film środowiskowy i jest promowany na stronie facebookowej Ziarna Świadomości, a także w ramach niezależnego kina objazdowego.
Cześć, Grzegorz Kurz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moimi gośćmi, bo mam dzisiaj dwóch panów w studiu, są Filip i Rafał. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Kłaniamy się nisko.
Jak to zacząć dzisiaj fajnie, bo świadomość naszego kanału jest ogromna, widzów jest ogromna i dzisiaj panowie związani z świadomością, z filmem o jedzeniu, o rolnictwie, Ziarno Świadomości. I ostatnio ten film obejrzałem. No i mogę powiedzieć, bo tak analizowaliśmy, jak to zacząć i to jest chyba najlepsze rozpoczęcie tej rozmowy, że mam taką refleksję, że ten film był zarówno smutny, jak i piękny i smutny. Dlaczego tak myślę? Może tak chwilę rozpocznę. Dlatego, że pokazał pięknych ludzi i tradycje i taki szacunek do ziemi, do rolnictwa, do wsi. Kiedyś się przecież wsi wszyscy wstydziliśmy w miastach, tak to powiem. Jesteśmy w Katowicach, w centrum aglomeracji i pamiętam, że często nawet w szkole ktoś przyjeżdżał ze wsi, to było takie szydzenie, a on jest ze wsi, tak? I dzisiaj to się odwraca. I dzisiaj to wraca. Kiedyś nawet jako chłopcy młodzi w technikum kilkanaście lat mieliśmy, to tego nie rozumieliśmy, bo przecież wszystkiego było pod dostatkiem. A dzisiaj, w czasie, kiedy może mamy najwięcej, może mamy jeszcze więcej dostatku w sklepach niż wtedy, to wiemy, że paradoksalnie tego prawdziwego jedzenia jest najmniej w historii. Musimy go szukać i się odwracamy w kierunku tej wsi. Więc to jest ta piękna część, gdzie widziałem tych ludzi, którzy kochają tą wieś i to, w jaki sposób to jedzenie jest wytwarzane. A z drugiej strony, dlaczego ten film był smutny, jest smutny z tej strony? No, że tam jest właśnie, tam jest bardzo dużo regulacji. Tam jest ten system, tam jest ten zły świat, który produkuje jedzenie. Pasze, jak to wy to ładnie mówicie, albo brzydko mówicie w tym filmie o jedzeniu, ale prawdziwie, że w marketach nie ma jedzenia, tylko jest pasza. No i zobaczyłem sobie i pomyślałem, kurczę, to jest ta ciemna strona tej prawdy, którą wiemy, ale ona w tym filmie prawie przez 2 godziny jest pokazana. Więc taki początek mój, jakby wy byście to ocenili, czy ja ten film odpowiednio odebrałem.
No tak on się ogólnie, taka była idea, żeby docenić te ziarno, czyli ten początek, to powstaje jakby ze wszystkiego i przewartościować troszeczkę nasz rynek, tak? Że nie te najnowsze samochody, iPhony są najważniejsze, tylko te ziarno i że ta żywność, którą mamy, to jest najcenniejsze, co możemy mieć. Zdrowa żywność, ta, która ma te minerały. No i nawet to bym się odniósł do takich tych minerałów bardziej szlachetnych. Tych z grupy platynowców, których już nie ma w glebach, prawda? A jakby skupiamy też się na innych jakby złożach, czyli jakieś tam nafta, złoto, mm-hmm. I oczywiście to też fajnie, ale zapominamy o tym, co mamy w sobie, nie? W każdej komórce naszej, nie? Że to jest te złoto.
To jest nasza największa polisa ubezpieczeniowa. Naturalne rolnictwo, naturalne nasiennictwo. To, co od 15 tysięcy lat funkcjonowania ery rolniczej w historii ludzkości jest budowane i rozwijane we współpracy z naturą, synergicznej współpracy między rolnikiem a środowiskiem naturalnym, a tą żywą glebą, którą on dotyka, to pięknie Rafał powiedział, poza, to akurat było w materiałach pozafilmowych, ale też weszło do filmu, mianowicie brudne ręce, czysty umysł. To mnie jako montażystę, potem jeszcze opowiemy o historii naszej współpracy i tego, jak ten film powstawał, ale to, że rolnik oczyszcza swój umysł, brudząc swoje ręce, czyli ta praca z ziemią uspokaja i daje po prostu taką siłę życiową i to, co jest tak naprawdę najpiękniejsze, to budowało to naturalne rolnictwo przez te 15 tysięcy lat. Od około 300 lat, od powiedzmy połowy XVIII wieku, jak doskonale wiemy, doświadczamy bezprecedensowego rozwoju technologii i cywilizacji. To znaczy ten przyrost bodźców, które ludzkość doświadcza, jeżeli chodzi o rozwój zarówno naszego intelektu, ale i technologii, wynalazczości, jest absolutnie bezprecedensowy w historii dziejów. I ludzka psychika zaczyna się w tym wszystkim, przynajmniej w mojej opinii, gubić. To znaczy tych bodźców jest tyle, tych udogodnień. Przeanalizujmy sobie, ile wynalazków, tak? Teraz doświadczamy tej sztucznej inteligencji, która jest takim, powiedzmy, apogeum tego wszystkiego, co się od tych 300 lat dzieje, czyli od tej rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii do tej sztucznej inteligencji, z którą teraz doczynamy, mamy taką, można powiedzieć, to już nie jest wykres taki, tylko taki, tak? W kontekście tego wykresu, który był przez te 15 tysięcy lat, taki. I my odnosimy się właśnie do tej tradycji i do tej największej polisy ubezpieczeniowej, jak to powiedzieliśmy, jaką jest właśnie naturalne nasiennictwo, dbałość o gleby, no bo z tego wyrastamy. Gospodarka zaczęła się od rolnictwa, od gospodarstwa de facto, więc bądźmy dobrymi gospodarzami i zanim zwariujemy już zupełnie, to spójrzmy łaskawym okiem czasami na tą naszą wieś, w której jest ogromny potencjał.
No tak, żywienie społeczeństwa, no to jest ogromna gałąź gospodarki, o czym zapominamy, no bo przecież wszyscy, jak tu siedzimy, potrzebujemy zjeść, potrzebujemy właśnie nie zjeść paszę z marketów, jak to często mówicie, tylko potrzebujemy się pożywić, więc my potrzebujemy pożywienia, no ale ktoś to musi wyprodukować, więc albo będziemy wspierać nasze rolnictwo i rolników i sadowników, których w Polsce mamy mnóstwo, no albo będziemy to jedzenie i tak musimy skądś zabrać, więc albo pozwolimy, że z Chin do nas przypłynie, czy przyleci, czy przyjedzie pociągiem. No to może takie trudne pytanie na sam początek. Gdzie my jesteśmy? Bo rozpoczynaliście 6 lat temu produkcję tego filmu, czyli też ogromna droga, taki maraton tworzenia tego, więc mnóstwo pewnie rozmów, mnóstwo pracy przy tym, żeby to stworzyć. Ten film już widziałem, więc jestem w przewadze i wiem, co tam było. Ale w jakim jesteśmy dzisiaj właśnie etapie? Gdzie my jesteśmy? Czy to jest już taka droga, że nie da się z niej zawrócić, bo niektórzy mówią, że to już się nie da, że już kilkaset tysięcy gospodarstw w Polsce, 600 tysięcy zostało w ciągu kilku lat zamkniętych, zlikwidowanych, zmuszonych do zamknięcia. Czy to jest jeszcze jakiś moment, no bo po co my to nagrywamy, po co wy ten film stworzyliście? Czy to jest jeszcze jakiś moment, że jest może tam rondo takie nadziei, tak bym je nazwał, rondo nadziei, na którym da się zawrócić i my mali, tak, no bo jesteśmy jednostkami, jesteśmy w stanie coś zmienić, no bo po co to nagrywać, jeśli już, można powiedzieć, świat już nami zawładnął i wujek Bill kupił już wszystkie ziemie w Stanach, no to jeśli był w stanie kupić i jest największym rolnikiem, posiadaczem ziemi w Stanach, no to czy nie może tego samego zrobić w Europie? Pytanie, gdzie jesteśmy?
No więc, Grzesiu, mam taką propozycję. Zanim odpowiemy na to pytanie, Rafał przedstawi historię powstawania filmu.
Skąd się to wzięło?
Skąd się wzięła idea i skąd się u niego to narodziło, bo między 2017 a 2019 rokiem Rafał robił ten film sam i to była jego inicjatywa i potem to rozwiniemy.
Dobra.
Natomiast chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. To, co mówiłem też na jednym z pokazów, że pamiętamy wszyscy przygody Asterixa, które zawsze zaczynały się tak. Juliusz Cezar podbił całą Galię. Nie. Jest jedna wioska, która się opiera. I naszym zdaniem ta jedna wioska jest zawsze. To znaczy, jeżeli w naszych strukturach intelektualnych ta jedna wioska, która nie została temu pędowi podporządkowana jeszcze jest, to zawsze coś się da zmienić. Póki żyjemy i póki mamy zdolność wybierania tego, co i u kogo konsumujemy i kupujemy, jesteśmy w stanie coś zmienić po prostu. Mhm. Tak dalej. I rozwiniemy to teraz opowieścią Rafała, jak to się wszystko zaczęło, jak się to wszystko narodziło.
Ja jednak odpowiadając od razu, to myślę, że powinna się zmienić edukacja, i jakby cała ta papierologia, jakby te wszystkie ustawy i to wszystko, to wtedy wyjdzie. Jeśli nie będzie tej edukacji, no to może się nie zmienić nic. Jakby zalew tych wszystkich reklam, tego mass produktu, nawet i tą edukację przygniata, tak? No bo to też jest edukacja, to jest jakby bodźce na obrazy, które oglądamy, dźwięki, to wszystko i to chłoniemy, mimo że nam się nie wydaje, że nie chłoniemy, tak? A wystarczy tam kilkakrotnie coś powtórzyć i później to gdzieś tam podświadomie samo siedzi. No i tak jak zaczynałem robić ten film, to poznałem tych wszystkich ludzi, między innymi Pedra, bo to się na Podlasiu zaczęło i on zbierał te wszystkie nasiona swoje. Miał ogromną wiedzę, taką dość nietypową, ekologiczną. To była taka troszeczkę szalona wiedza. Ormusy, białe złoto i różne takie rzeczy. No ja mówię, no trzeba zrobić o nim film, tak? Wtedy pamiętam, miał 27 odmian pomidorów. I ja mówię, wow, 27 odmian pomidorów, wow, ale dużo, nie? W tej chwili, w tym roku zrobił 200 i już mnie to nie dziwi, nie?
200 odmian z samego pomidora. A wchodzimy do marketu, to wszystkie są takie same przecież.
Tak, tak. No większość tych odmian nie mogłaby trafić do marketu, bo są miękkoskórkowe, transportu by nie wytrzymały, nie? Co przechowalnictwa i tam na sklepie, więc nawet jakby bardzo chcieli, to im się nie uda, nie?
Na
taką skalę i dlatego to się nie opłaca, dlatego to się idzie No, rynek się tak po prostu zepsuł, że na skupach chodziło o wagę, tak? O wagę i żeby to ładnie wyglądało. Tam już nie było jakości. tego dobra i tych pierwiastków, które powinny być w warzywach, owocach. Mhm.
A czemu zacząłeś to robić? No bo rozmawiacie o tym, że pierwsze 2 lata robiłeś się to sam, byłeś na Podlasiu.
No właśnie Pedro nas odwiedzał na Dniu Dyni i Dniu Wymiany Nasion. No i ja go odwiedziłem wtedy tam na Podlasiu, niedaleko Korycin. On mieszka w miejscowości Czajewulka. No i zainspirował mnie właśnie, żeby zrobić o nim film, nie? Że gość, który ma tyle nasion, jest bardzo bogatym człowiekiem, nie? No bo paradoksalnie jest. Tylko to jest jakby niedocenione, te nasiennictwo. No i później zacząłem uczęszczać na komisję GMO, bo jakoś mi się tak złożyło z tym wszystkim i dlatego, bo to bardzo pasowało do tych nasion, nie? I też się bardzo skupiłem na tym GMO, co przysiało też sporo bohaterów, bo albo nie wiedzieli, co mówić do końca, albo się bali, tak? I zostali tylko ci, co się nie bali. I większość bohaterów, które jest w filmie, dzięki nim zawdzięczamy, że nie mamy w Polsce GMO. Mamy sprzedaż bezpośrednią, a o nich się nic nie mówi, tak? Ja chodziłem do Sejmu, kręciłem, a kamery TVN-u, TVP i Polsatu były obok i nie były zainteresowane, żeby
były skierowane na zupełnie co innego.
Mhm, tak, na rzeczy ważne, ale tak naprawdę nieważne, bo one były tylko chwilą, tak? Czyli ten news, który się jutro przedawni, to był teraz ważny, tak? A to jest jakby nasza to zabezpieczenie i ta jakby podstawa naszej egzystencji, tak? Bo możemy sobie właśnie robić też wernisaże, wszystkie wystawy, sztukę, wszystko, to też jest super. Ale jak nie będziemy mieli zdrowej gleby, wody i to tego też nie zrobimy. A może dojść do tego momentu, że po prostu będziemy musieli te ostatki ratować tej wody i jeszcze żyznej gleby, tak?
Mm-hmm. No, nie byłoby was tutaj, gdybyśmy w kanale, nie powiem, że skręcili całkowicie w kierunku zdrowia, tylko dodali taką dodatkową odnogę, no bo zaczęliśmy od inwestycji nagrywać kanał, ja zacząłem, później dodaliśmy kwestie finansów, ale takich osobistych, czyli domowych, tak. No bo one są ważniejsze niż geopolityka, chociaż jedno na drugie wpływa, ale dodaliśmy później zdrowie. No, szczególnie to było w latach 2020 i późniejszych, bo wiemy, że to zdrowie dla wielu ludzi wtedy było ważne i wtedy wszyscy o tym zdrowiu mówili. Nie wszyscy jeszcze rozumieli, co się dzieje, oczywiście najpopularniejsza choroba na świecie i tylko ona jedyna. Wiemy, jak to wyglądało, więc o tym nie będziemy mówić, dlatego ten temat zdrowia się u nas pojawił. I wy też jesteście tutaj w sumie przez to, że my zaczęliśmy oglądać, obserwować, no bo też się pojawiły takie treści, też się pojawiła wiadomość od was, gdzieś tam ktoś zobaczył ten film. No i to jest dla mnie szalenie ważne, proste z jednej strony, ale prawie się o tym nie mówi. Prawie się o tym nie nagrywa, że to jest takie ważne, że my dzisiaj właśnie mamy słabej jakości jedzenia. Kiedyś Bogdan Smolosz, piekarz, który nagrywał odcinki o tym, jak się zmieniło niesamowicie jedzenie w latach 90. w Polsce, że wpuściliśmy ten zachód do Polski, gdzie była tradycja, gdzie było proste, ale prawdziwe jedzenie, a później pojawiły się dodatki, właśnie polepszacze do jedzenia i teoretycznie mieliśmy ten zachód u siebie, ale jedzenie się zmieniło. Wy też to tak obserwujecie, że to było wtedy i że teraz to jest ta równia pochyła znowu w tym kierunku, że to jedzenie jest coraz gorszej jakości? Czy jednak ta świadomość na przykład od roku, dwóch, trzech jest taka, że coś się zmienia i widać wyraźny taki powrót do natury?
Rośnie. Jest jej dalej mało, ale rośnie i też jest smutne to, że takie właśnie podstawowe rzeczy, które są jakby tą matką naturą i naszymi jakby pierwotnymi też mechanizmami, że to jest w ogóle jakaś traktowane z poziomu walki, że to nie jest coś normalnego, czyli to są zagrożenia dla dużych interesów, tych mas produktów, tak? I to jest właśnie niedobre.
No ale w jaki sposób ci mali, bo mówicie, że jest w Sejmie ktoś, kto to walczy, że GMO nie weszło, że są jakieś ustawy, że ktoś przez te ostatnie lata lobbował, tak to trzeba powiedzieć, no politycy po to są, żeby gdzieś tam, chociaż bardziej się to kojarzy z interesami, że jakiś biznes lobbuje na polityków, żeby...
Albo jakiś lobbysta przechadza się korytarzem
Sejmu. Dokładnie, sobie tam przez przypadek jest, żeby jakieś ustawy weszły lub zostały przegłosowane akurat trochę w zmieniony sposób, żeby to pasowało. To... Jak wy to robicie, żeby faktycznie No, lepiej było dla tych mówisz, bezpośredniej sprzedaży tych rolników. Jaka jest kondycja dzisiaj osób, które jednak dają sobie radę? No bo ja znam rolników lub osoby, które są blisko, są jakimiś pośrednikami, pomagają tym rolnikom, którzy nie wiedzą, jak zrobić media społecznościowe, gdzieś wyjść ponad to, bo ty mówisz, że niektórzy się boją. No to gdzie jesteśmy? Czy ci, którzy się boją, ryzykują, czy nie ma ryzyka dla tych, którzy coś robią?
Musiałby się właśnie model trochę zmienić i też ten ekologiczny model, tak? Że jakby rolnictwo ekologiczne, żeby się nie sprowadzało tylko do badania ilości pestycydów jakby w produkcie, tylko i tych właściwości odżywczych, żeby dofinansowania były i dotacje na jakby rewitalizację, na te rolnictwo regeneratywne, tak? Żeby ratować te gleby, bo jakby to gdzieś tam są jakieś, to już się zaczyna pojawiać, tak jak my w Zwiastunie, żeśmy w 2019 roku tam wrzucili pierwszy, jak Filip zaczął ze mną współpracować.
W okresie 8 lat 2002-2010 zniknęło 665 600 gospodarstw rolnych.
Polska, która jest jednym z potentatów produkcji jabłek na świecie, pomimo tego komuś opłaca się sprowadzać jabłka z Nowej Zelandii.
Sytuacja, w której nie mamy własnego przetwórstwa, sprowadza nas do tego, że jesteśmy na poziomie krajów trzeciego świata.
Albo zdecydujemy się na rodzinne, tradycyjne, małoobszarowe rolnictwo z zachowaniem bioróżnorodności, z dobrym jedzeniem, albo pójdziemy w monokulturę i konsekwencje tego będą tragiczne.
Rolnictwo konwencjonalne to jest takie słówko neutralne, a to jest rolnictwo schemizowane. Olbrzymia większość materii organicznej wychodzi z pól i nie wraca do nich.
Dziś w rolnictwie największym problemem jest brak materii organicznej. U człowieka to jest brak błonnika, czyli też materii organicznej. To życie kieruje się takimi samymi mechanizmami. Adam w starohebrajskim to jest nic innego jak Adama, czyli gleba. A Ewa, Hewa, to jest macierz życia.
Trzeba zmienić system działania. Zmiana rolnictwa konwencjonalnego, które za dużo energii potrzebuje i za duże szkody wywołuje w środowisku. I ważne jest to, żeby budować siedliska samowystarczalne pod względem upraw, produkować własną żywność, żeby środowisko korzystało w ogóle z naszej obecności.
To jest jeden z największych cudów na świecie, ziarno.
Mhm. To już się jakby też skupiliśmy na tym. No i myślę, że to jest najważniejsze właśnie. Gleby, tak? Bo wszyscy myślą, aha, dobra, zdrowa żywność, ale to tam jest, to rolnictwo jest tak, tyle rozgałęzień ma, to jest chyba najtrudniejsza dziedzina w ogóle, jaka może być.
Myślę, że tych tematów jest bardzo dużo. Czasami jest naklejka eko, czasami się mówi o jakiejś zrównoważonej żywność. Czasami w sklepie, nawet w markecie mamy półkę eko i nie wiemy, co to znaczy, czy to naprawdę jest eko, czy ktoś zapłacił tylko, żeby takie mieć opakowanie. Jak ty, Filip, byś ocenił to, gdzie jest największy problem dla nas, jednostek, tak? Ty potrzebujesz zdrowe jedzenie, jesteś świadomy, chciałbyś kupować, wydając swoje pieniądze, ciężko zarobione, dobrej jakości jedzenie. Ja również i szukam, jadę do rolnika, jednego, drugiego kupuję, ale czasami szukając, nie wiedziałem, jak mam sprawdzić, czy ten rolnik ma dobre jedzenie.
I teraz dotknęliśmy absolutnej istoty sprawy, ponieważ, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, chcę przedstawić to, jak wszedłem w ten projekt jako człowiek całkowicie zielony, chociaż całkowicie zielony w kontekście ekologii nie brzmi najlepiej, ale powiedzmy, że tak. Więc w 2019 roku myśmy się z Rafałem znali zawodowo, jako filmowcy robiliśmy różne zlecenia, pomniejsze, nazwijmy to. Moja wiedza o rolnictwie była żadna. To znaczy to była taka świadomość człowieka, który wchodzi do hipermarketu, żeby coś zjeść. I myślę, że ta moja perspektywa może być ciekawa, dlatego że to był 19 rok, teraz jest 2023, więc mam te 4 lata, nazwijmy to, wchodzenia w temat. I mamy lato 2019. Rafał mnie zaprasza do bardzo prowizorycznej kanciapy na Ochocie. co tu się w ogóle dzieje, co ten człowiek mi pokazuje, wiesz, co tu się odwala za przeproszeniem, tak? No bo, wiesz, no mówi, słuchaj, robię jakiś film, nie? Film o rolnictwie. Dobra. Pokazuje mi materiał. No zdjęcia, no bo jest jakby orkiestra, wszystko, wiesz, jeździ, tak, nagrywa tych rolników. Co tu się w ogóle dzieje? I pierwsze, co mnie uderzyło, no to oczywiście wysoki poziom materiału zdjęciowego. Mhm. Niesamowita szerokość, nazwijmy to, czy rozpiętość tematyczna tego wszystkiego. To znaczy Rafał po prostu filmował rolników, nazwijmy to ekologicznych, chociaż wolę określenie naturalnych, no bo to jest bardzo już zniuansowane. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły. Natomiast takich rolników, którzy nie stosują syntetycznej chemii, dbają o regenerację gleb, o współpracę z naturą i o to, żeby poziom tych substancji odżywczych w warzywach, owocach po prostu był jak największy, tak? To tak ad vocem, czy dodatkowo, że 70% substancji odżywczych mniej więcej w ciągu kilkudziesięciu lat w ogóle zniknęło z owoców. Teraz trzeba na przykład zjeść 3 czy 4 jabłka, żeby uzyskać te same wartości odżywcze, co z jednego. Tak? To tak na marginesie. No i tak, odnosząc się do twojego pytania, zyskałem po prostu świadomość tego, że wybory konsumenckie, czyli to, że ja wchodzę do sklepu i mam tą świadomość, skąd jest tak, dane jajko. Jeżeli ja wchodzę do hipermarketu, to nie mam zielonego, bladego czy innego koloru pojęcia, skąd to jajko jest. A w momencie, kiedy poznałem bohaterów filmu Rafała, później również i mojego, no bo wszedłem w ten projekt, to zacząłem po prostu kupować od nich. Te kury mogą mnie nie lubić, ale ja znam te kury, od których jajka biorę. I to jest taka najbardziej banalna refleksja. Ja wiem, co jedzą te kury. Dowiedziałem się ostatnio od naszych wspaniałych bohaterów filmu, których również jestem klientem i przyjacielem, że na przykład jajko, które jest zapłodnione, tak, to kura dba o to, żeby to życie było pełne tej siły biologicznej, żeby przekazać temu życiu, temu jajku, to, co ma kura w sobie najlepszego. A w momencie, kiedy jajko jest niezapłodnione, czyli to, co mamy, z czym mamy do czynienia bardzo często w, nie chcę tu, no, produkcji masowej, nazwijmy to, to kura to traktuje jako truciznę i wrzuca do tego jajka wszystko, co jest do wydalenia, tak? To są takie rzeczy, o których ja nie miałem zielonego, znowu mówię, zielonego pojęcia jako konsument, tak? Dzięki pracy nad tym filmem, a przede wszystkim dzięki zyskaniu fundamentalnej świadomości na temat tego, że, tak jak mówi bohater w naszym filmie, Hewa to jest macierz życia, to jest gleba. Czyli gleba to jest matka. Jeżeli my będziemy dbali o to, my konsumenci, ponieważ my stymulujemy rolników poprzez nasze wybory konsumenckie do takiego, a nie innego sposobu uprawy, jeżeli my będziemy dbali, mówię wszyscy, my konsumenci i rolnicy, o to, żeby ta gleba była odpowiednio dożywiona, żeby w glebie relacja między bakteriami a grzybami, w ogóle tą całą mikroflorą była optymalna, to nasze jelita będą zdrowe, tak? Czyli nasze zdrowie, nasza homeostaza naszego organizmu zaczyna się w zdrowej i zbilansowanej glebie. To są rzeczy banalne, o których po prostu człowiek może i gdzieś coś tam słyszał, ale czy się zastanawia, idąc po batona, tak, do sklepu wieczorem? No, zastanówmy się po prostu nad tymi podstawowymi kwestiami. I właśnie poprzez... Ja ci chcę publicznie, Rafał, za to podziękować po prostu, bo jakby przymus pracy nad tym filmem, no żartuję oczywiście, ale to, że siedziałem nad tym, to mnie przy okazji nauczył tego wszystkiego, tak?
Dowiedziałeś się trochę więcej o jajkach.
Jeszcze chciałbym jedną rzecz taką osobistą powiedzieć,
no, że... Pierwszy rok to był właśnie tak, że... terroryzowałem Filipa i to wszystko, co miałem w głowie, przez 2 lata zdobyłem, wsadzałem mu do głowy.
Tak, to było trochę jak w fizyce. Takie mamy, wiesz, 2 naczynia i po prostu z jednego naczynia się... Już, no Rafał, już nic w głowie nie zostało, bo wszystko mi przelał po prostu, że tego. Nie, oczywiście żartuję, natomiast chodzi o to po prostu, że jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć taką, że ten film jest całkowicie niezależny. Nie mieliśmy żadnego wsparcia finansowego, zewnętrznego. Rafał go robił 6 lat, ja z nim robiłem to lat 4. Przy wszystkich trudnościach, które spotkaliśmy, przy wszystkich przeciwnościach, największą wartością jest to, że mogliśmy go zrobić dokładnie tak, jak chcieliśmy i tak, jak czuliśmy, bez presji jakiejkolwiek, ponieważ uważaliśmy, że to jest absolutnie fundamentalny temat. To znaczy to, że zdrowie, gospodarka i kwestie społeczne wiąże nie zawsze taka widoczna więź, to dla nas była absolutnie sprawa zasadnicza. To znaczy to, od czego my wychodziliśmy. Jeżeli idę do sklepu i nie idę do sklepu wielkopowierzchniowego, tylko do małego rolnika, to dbam o własne zdrowie, ponieważ wiem, skąd ta żywność jest. Wysyłam impuls gospodarczy, w mikroskali oczywiście, ale tu już się zaczyna zmiana. W mikroskali wysyłam impuls gospodarczy, żeby on miał z czego żyć i w perspektywie czasu, jak będzie więcej takich konsumentów jak ja, to zaczną powstawać kooperatywy spożywcze, lokalne skupy. Kurczę, no i nam rodzi się ta gospodarka. Rodzą się lokalne rynki.
Odradza się.
Odradza się, tak. I co jeszcze rodzi się, co jest bezcenne? Relacje społeczne. Czy my w sklepach wielkopowierzchniowych zadzierzgamy znajomości? No nie, ale na bazarach. My w filmie nawet mówimy o tym, że bazary to tak jak media społecznościowe, tak jak Facebook, tak?
Tak jest.
I kto, co, kogo, ale w sposób sympatyczny. Że ja sam pamiętam, z dziadkiem chodziłem na bazary. To było coś więcej niż kupowanie. Więc o co chodzi? Ten film jest o tym, o tej więzi łączącej właśnie te wszystkie 3 sfery, czyli gospodarkę, właśnie zdrowie i kwestie społeczne. Nic tu nie działa osobno, nic nie jest odseparowane.
Fajnie, że powiedziałeś o tych relacjach międzyludzkich. My dzisiaj nagrywaliśmy jeden odcinek właśnie o tym i uznaliśmy, że zdrowie, finanse to są ważne elementy życia w tym heksagonie, ale te relacje i ta samotność w dzisiejszym świecie jest ogromna, mimo że jesteśmy tak blisko siebie, wydawać by się mogło, że na wyciągnięcie ręki, ale właśnie tej ręki, która co robi, która przewija, która klika, lajkuje i różne inne dziwne słowa, których kiedyś nie znaliśmy, lajkujemy się zamiast się przytulać, patrzymy w kamerę zamiast w oczy drugiego człowieka, no i o to walczymy. I to ten przykład, o którym powiedziałeś, czyli targ, albo warzywniak, albo jakieś miejsce, czasami plac targowy, gdzie przyjeżdżały samochody. Do dziś w niektórych miastach to jest i fajnie, gdyby to wracało, albo gdyby to było coraz większe, gdyby dla nas to było normalne. Dzisiaj dla nas normalne są właśnie markety, tak jak mówisz, gdzie już nawet prawie człowieka nie ma w kasie, tylko nawet głos z głośnika nas zachęca, żeby pójść do kasy samoobsługowej, czyli jesteśmy sami w tej kasie znowu, obsługujemy się, czyli niejako też tam pracujemy sami, no bo musimy sami się skasować. Płacimy tyle samo lub więcej. Nie płacimy przecież za samo skasowanie się mniej. Sam skasuj się w kasie samoobsługowej, to będzie taniej. No nie jest tak. Zobaczcie, czyli ten człowiek jest wypierany gdzieś, jego tam nie ma. I mówię o tym, co tutaj powiedziałeś, że z dziadkiem pamiętasz ten targ, czyli takie miejsce, media społecznościowe w prawdziwym, rzeczywistym życiu, gdzie kupowało się relacje, produkty, ale przede wszystkim rozmawiało się, spotykało się ze znajomymi i się dowiadywało o różnych tematach, no bo gdzie się mieli ludzie dowiedzieć? Albo z gazety tradycyjnej, która kiedyś też istniała, dzisiaj się zamyka.
Panie, nie ma kartofli, gleba nic nie urodziła. Coś takiego powie ci kasa w hipermarkecie?
Nie. Tego się nie dowiemy. Ale na waszym YouTubie, na waszym kanale widziałem taką rozmowę z panem, z starszym panem na targu.
Milanówku.
Świetny gość, uśmiechnięty, który opowiada całą historię i rozmawia z klientami. No i to jest znowu rozmowa piękna i smutna z jednej strony, gdzie on widzi ten czas, który się zmienia. No to ja chciałem zapytać właśnie o cel, no bo trochę o tym powiedziałeś. Te 6 lat pracy. Jaki wy mieliście cel i czy ten cel już, no bo już ten film jest od jakiegoś czasu 40 miejsc, no zaraz powiecie, w jaki sposób też jest pokazywany. Czy ten cel już został zrealizowany? Czy on się udaje, ten wasz, który macie w głowie, czy to jeszcze jest przed nami?
On się jakby cały czas realizuje. Tak jak tutaj odpowiadając na pytanie wcześniejsze, czyli tej wspólnoty i tej lokalności, to też kino objazdowe też było takim pomysłem, oprócz kontynuacji tradycji dziadków, którzy jeździli po kinie objazdowych w latach 60., 70. z moją mamą, łącznie tak 10 lat, i dystrybuowali aktualne filmy, które były na Chełmskiej w Warszawie, to, żeby wyjść z filmem do ludzi i zobaczyć to, bo pierwszą drogą to było moje właśnie to obserwowanie tych gospodarstw i też poznawanie tego, i to jest jakby też największa wartość dla mnie i przygoda, że mogłem poznawać to od środka, za kulisami też. Ja to już tutaj coś też wrzucę, bo może trochę nie w temacie, ale może jednak. Ja pracowałem 12 lat w mediach. Pierwszy rok chodziłem codziennie do Sejmu i byłem w różnych. Byłem w siedzibie Microsofta, dla Facebooka się robiło filmiki, na takich eventach jak KSW i Pudelek, i zamkniętych, i otwartych też bywałem. No i różne jakby spektrum widziałem całe, i jakby to też był też taka droga, która mi pozwoliła dużo poznać. Nie? Nauczyłem się też filmu, dlatego zrobiłem ten film. I tak samo z tym właśnie rolnictwem, które poznałem od środka, i tych bohaterów, to, że się pojawiałem jakby sam, bez całej ekipy filmowej 10-15 osób, którzy by zestresowali tylko wszystkich tam, to się otwierali, nie? Bliżej, i taką relację nawiązywałem. I tak jest z tym kinem objazdowym, że widzimy, jak te wspólnoty, gdzie bardziej i gdzie mniej współpracują. Gdzieś tutaj jest fajniej, tam coś kuleje, tutaj super, chcą otworzyć na przykład wspólnotę, ale niestety każdy sam. Jest jedno miasto, 10-15 osób zainteresowane wspólnotą, ale każdy do swojego. Nie? I tak jak mówiłeś o tej samotności, że jednak jest ta samotność nawet w otwieraniu tych wspólnot i tych spółdzielni jest. Że ludzie chcą, ale jakoś gdzieś tam pozamykani są mimo wszystko. Nie? I jakby to fajnie jakby się zmieniło też. I to jest właśnie też idea tego filmu właśnie, żeby, bo ludzie przychodzą też po filmie i dziękują i mówią, że wracają do ogrodu swojego własnego, albo gdzieś na jakichś permakulturowych festiwalach puszczaliśmy film u bohaterki filmowej. Mówią, że wow, nie wiedziałem tego, nie? A ludzie, którzy już latami się zajmują różnymi rzeczami. Więc to jest ta wartość, że naprawdę te umysły się otwierają, i film daje jakby takie możliwości rozwoju, i że jednak jest coś jeszcze do uratowania i do zachowania tego naszego bogactwa, tego dziedzictwa, które mamy, które Zachód już dawno stracił. I goni za nami, a my niestety jeszcze gonimy w większej skali za Zachodem. Słuchajcie, a możemy to przerwać.
Dostajemy informacje zwrotne, nie używam celowo słowa feedback, bo jeszcze pewnie się nieraz w przestrzeni medialnej pojawi, ale dbajmy o czystość naszej wspaniałej polszczyzny. Słuchajcie, no jeśli chodzi, bo zadałeś pytanie właśnie o te reakcje, tak, czy spełniliśmy swój cel. Podam dwa przykłady. Jeden przykład konsumencki. Nasz wspólny kolega obejrzał film, powiedział, kurczę, zobaczę, co mam w lodówce. To był konsument. Bardzo młody rolnik podczas premiery na Julianowie powiedział, kurczę, zobaczę, co robię z tą glebą. Tak? Ten film otwiera oczy. Czy tą glebę odpowiednio szanuję, czy dobrze z nią współpracuję, czy rzeczywiście robię wszystko, co w mojej mocy, żeby ona miała te supermoce biologiczne, które dają nam wszystkim pośrednio zdrowie, tak? 95% żywności pochodzi z gleby, tak? O czym jest mowa w filmie. Dzięki glebie, dzięki procesom mikrobiologicznym mamy zdrową albo właśnie niezdrową roślinę, w efekcie zdrowe zwierzę i zdrowego człowieka. To jest wszystko bardzo proste. Znaczy skomplikowane w swej prostocie, można tak powiedzieć, bo
w szczegółach jest to skomplikowane i tutaj miałbyś dużo do pogadania z naszymi bohaterami, bohaterami naszego filmu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię takiej ogólnej filozofii, podejścia, to jest wszystko bardzo proste. Jeżeli dbamy o glebę, to w efekcie będziemy zdrowi. Poza, powiem wprost, no, sukcesy artystyczne, które mieliśmy, czyli dostaliśmy nagrodę na Cannes World Film Festival za Best Environmental Film, czyli najlepszy film środowiskowy. Film był pokazywany na, też na festiwalu eFest, teraz na, będzie pokazywany na Mauritiusie, na Fair Film Festival. Będziemy wysyłali na kolejne festiwale. Cieszy nas sukces artystyczny, bo wiele osób nam mówi, że z punktu widzenia warsztatu filmowego, budowania, wzruszenia, bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, jaki ten film jest, to znaczy od tej strony formalnej, ale ludziom się ten film podoba, to znaczy dostajemy informację zwrotną, żeby być konsekwentnym, że jest to dzieło spójne, angażujące emocjonalnie i tak jak chcieliśmy, żeby to była filmowa bomba ekologiczna, żeby to był festiwal emocji, który będzie docierał do widza poprzez emocje, to znaczy, żeby to nie była książka, encyklopedia ekologiczna, tylko żeby to była angażująca historia prawdziwych, wzruszające historie bohaterów, które tego widza po prostu przykują przez te dwie godziny po prostu przed ekranem i dopiero to będzie tym impulsem do dalszej zmiany świadomości, do całych tych rozważań. Więc w momencie, kiedy my dostajemy takie opinie, że film budzi świadomość, że film otwiera oczy, a jednocześnie forma jest bardzo atrakcyjna, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o konstrukcję, jeśli chodzi o opowieść, bo na czym filmowcowi zawsze zależy, żeby dzieło było spójne, żeby to była po prostu historia, którą się ogląda, żeby to nie była encyklopedia, prawda? Tutaj nasz supervisor, który zrobił niejedną etiudę, może
mimo
potwierdzić.
Mimo wszystko do filmu można wracać, bo jest taki jakby też, że można go oglądać więcej niż raz.
No ja właśnie oglądałem raz, dopiero raz, to jest prawie dwie godziny, ale chętnie wrócę. Już teraz rozmawiając sobie, przypominam niektóre wątki, mówię, tu zapomniałem, tu jeszcze nie wiem, co było w tym momencie, ale przypominam sobie jednego z aktorów, który tam był, w zasadzie nie aktorów,
bohaterów.
To są prawdziwi ludzie, dokładnie, więc on tam grał rolę aktora, ale po prostu był zwykłym człowiekiem, który jest u siebie, tak, na roli i mama go woła, a on mówi, mamo, zaraz przyjdę, tylko posadzę ziarenko
na siłko
i wciska po prostu to w ziemię. No to są takie momenty, widać, że tam jest miłość, tam jest takie zaangażowanie, pasja, tam jest prawdziwość. Oni nie dbają o to, że jakoś muszą być ubrani, umalowani, absolutnie. I to jest prawda.
Właśnie to od razu cię zapytam. Jaka jest twoja percepcja tego filmu, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi właśnie o kwestie artystyczne? Podziałał na ciebie ten film w jakiś sposób?
Bardzo podziałał. Ja się bałem, to powiem, bo nie widząc filmu, dostałem propozycję, żeby go zobaczyć. To zaraz zapytam jeszcze pod kątem tego, co dalej, ale trochę się bałem, że to będzie taki film, że będzie pokazywał, jak jest źle, jakie są statystyki, ile dzisiaj właśnie ma pomidor w sobie, a ile miał 10 lat temu, statystyki zachorowalności, wiecie, tego, ile gospodarstw było, same liczby, suche fakty. I one tam się pojawiają, ale bardziej pamiętam właśnie bohaterów, bardziej pamiętam rolników. Przypomina mi się moje dzieciństwo, moje wakacje na wsi u mojej prababci i byłem tam wiele razy na tej wsi i doskonale to pamiętam, gdzie siedzieliśmy na drzewie, zjadaliśmy jabłka z drzewa i nic się nie działo, gdzie były jabłka, to zawsze nam mówiono, jak w jabłku jest jakaś dżownica, to znaczy, że ona tam może żyć, są warunki, więc nie bój się tego zjeść. A później widziałem jabłka, które były idealne, wszystkie takie same, wszystkie się świeciły. Pamiętam w filmie tutaj kilkanaście czy kilkadziesiąt odmian jakichś pomidorów, papryki. Pamiętam tego chłopczyka małego, który stał na takiej ogromnej dyni. No mnóstwo takich obrazków, gdzie ja widziałem siebie, znajdowałem siebie na wsi, mimo że pochodzę z miasta i często mówię, że jestem chłopakiem z bloków i co z tego. Ale myślę, że każdy chłopak albo każda dziewczynka z bloku pamięta swoje wakacje, gdzieś wyjazdy jakieś do jakiejś cioci czy babci na wieś, bo każdy z nas przecież pojechał chociaż raz w życiu. Ja się tam dobrze czułem na tej wsi i byłem zdrowy i pradziadkowie dożyli bardzo długiego wieku, bo ponad 90 lat. Być może to też miało wpływ, co jedli, co pili, w jakich warunkach żyli. Moja babcia też, która się wychowywała jako dziecko tam właśnie na tej samej wsi, będzie miała w 2024 90 lat. Więc ktoś mówi dobre geny, a ja mówię, ale z czego wynikają? To nie są dobre geny, wiecie, ze strzelania palcami, tylko z tego, co jedliśmy, w jakich warunkach byliśmy, więc ja to pamiętam i w tym filmie to było. Gdzie się pływa po prostu w stawie dzikim, gdzie się biega po tej trawie, gdzie boso się chodzi i się żyje z tymi wszystkimi zwierzętami. Jest taka symbioza. I to mówi, to znowu, mówi ktoś, kto żył całe życie w mieście fabryk, takim mieście typowo pracowniczym, a nie mieście ekologicznym. No, ekologicznym tak, bo zielonym, ale mówię bardziej pod kątem, no nie mieszkałem na wsi całe życie. A mi się ten film podobał z takiej perspektywy, gdzie mnie to wzruszyło. I sobie pomyślałem na koniec filmu po 2 godzinach, kurczę, ale no, piękny film. Nie siedzielibyście tutaj, gdyby mi się to nie podobało.
Znaczy, właśnie bardzo nam się to, że ten film... No, twój przykład to najlepiej pokazuje, ale takich reakcji są setki po prostu. Każdy trochę inaczej na to patrzy, ale jakby mianownik jest wspólny, emocje, że udaje nam się tą strunę w ludziach poruszyć. To nie jest tylko kwestia intelektualna, ale przede wszystkim emocjonalna. I nad tym najdłużej pracowaliśmy. Przez te kilka lat siedzieliśmy nad tym scenariuszem, no bo to jest taki, to również nasz montażysta może tu potwierdzić, i supervisor, który, to jest, ty cwaniaku jesteś dobry agent, bo chowa, ja zawsze chciałem się chować za kamerę tak jak ty, a teraz musimy gadać przed kamerą. Tak samo Rafał też za kamerą stał, a teraz musimy niestety się wypowiadać.
Przepraszam, ale cały czas mi Filip mówił, że chce być.
Naważyliście piwa, to teraz trzeba się z tego tłumaczyć, nie?
Tak. Nie, tylko jeszcze dokładnie, tylko jeszcze kończąc, zależało nam na tym, żeby te, i to było największe wyzwanie, przed którym się, po prostu hektogodziny spędziliśmy, żeby wywołać ten efekt. To znaczy, żeby kwestia zdrowia, gospodarki, społeczeństwa.
Efekt GMO.
Efekt GMO. Żeby, dokładnie, zrobiliśmy hybrydę gatunkową.
A to był najtrudniejszy element w filmie, bo jak poruszaliśmy ten temat, to jakbyśmy puszkę Pandory otwierali, nie?
Tak.
Ja miałem tyle tego materiału, że moglibyśmy zrobić 2-godzinny film o samym GMO, nie? Ale ogólnie to jest tam tylko jakaś droga wstawka.
Ale to tak jest nawet podczas naszej dzisiejszej rozmowy, że jest tyle tematów, tyle wątków, tyle pobocznych historii waszych, moich, twoich, że moglibyśmy tu dzisiaj nagrać 5 godzin.
O rolnictwie można byłoby zrobić 10-godzinny film.
Dokładnie tak, więc trzeba się skupić na czymś dzisiaj, więc dzisiaj w krótkiej naszej rozmowie, nie wiem, półgodzinnej, zobaczymy ile wyjdzie, czy 40-minutowej, ja próbuję pokazać zwykłych, niezwykłych ludzi, chłopaków z Warszawy, pytałem skąd jesteście, mieszkacie w Warszawie, czy pod Warszawą, ktoś by powiedział, no to na pewno nie mogą nagrać takiego filmu mieszkając w stolicy.
No ja jeździłem na wieś, wziąłem tą naturalną, też brutalną wieś, bo teraz jak ktoś się bierze za te rolnictwo, no to jest taka ta kultura, nie? Takie tam eko, tutaj zwierzątka, dbamy. Ja też jestem na przykład wegetarianinem, ale nie jestem na przykład za likwidacją zwierząt, bo zwierzęta są potrzebne.
Nawozy naturalne.
Tak. Czyli jesteś taki radykalny, tak?
Bez zwierząt nie będzie...
Nie ma życia.
Nie będzie zdrowych gleb. Czymś. A nie ma tej równowagi. Potrzebna jest ta równowaga też w rolnictwie, że albo robimy te duże holokaustyczne obozy i dużo, dużo, dużo kurczaków, albo wcale.
No tak, to tak.
I jest taka hibotanina, i że sztuczne mięso, coś, ale no umówmy się, to nie jest tak potrzebne, no bo jest dużo strączków tam, jakby zamienników, można kotlety robić z soczewicy, z kaszy gryczanej, jaglanej i jest tyle dań wegetariańskich, że te sztuczne mięso to jest kolejna, powiedzieć brzydko, patentowanie dalej i prywatyzacja żywności w dalszym kierunku, czyli tak jak z tymi nasionami, tak? Bo to chodzi głównie o to, żeby je patentować, a też krótkowzroczność tego patentowania wpływa na zdrowie gleb i całej struktury rolnictwa, że ta różnorodność zaginęła i ginie przez to, że nie robi się tych odmian kilkanaście, tylko 2-3, tak? Żeby to było jakby łatwe w kontroli, tak? I tych rolników się ogranicza i co prawda to się na większe obszary jakby rozprzestrzenia, no ale wiadomo, jak jest 50 rolników w wiosce, to wioska jest silniejsza niż jak jest 2. Nawet jak mają większe obszary, tak? Jakby ten, tak jak, większa różnorodność.
Tak jak masz dywersyfikację inwestycyjną, tak? Jak masz w 50 miejscach ulokowany kapitał i w 2-3 miejscach coś, za przeproszeniem, kolapsnie, to reszta ci, masz backup, tak? Mówiąc językiem młodzieżowym, tak? To ja często mówię ostatnio, że jeżeli mamy
dysk twardy, 1 terabajtowy, i który się zepsuje i wszystkie dane znikną, nic nie zrobisz. Ale jak masz 50 pendrive'ów i 3 się zepsują, to nareszcie jakieś tam dane zostaną. I podobnie jest właśnie z gospodarstwami. Małe, rodzinne gospodarstwa to jest nasza polisa ubezpieczeniowa, to jest nasza suwerenność i to jest nasze przetrwanie po prostu. I to nie jest abstrakcja, bo wojna na Ukrainie, w Ukrainie, ja teraz zacząłem używać formy w na Ukrainie, żeby nikt nie był poszkodowany, bo profesor Bralczyk mówi, dopuszcza w Ukrainie, profesor Miodek jest absolutnie tradycjonalistą na Ukrainie, więc ja mówię w na Ukrainie i wszyscy są zadowoleni, ale adrem. Więc wygląda to tak, że te wszystkie poszarpane łańcuchy dostaw w wyniku wojny, w wyniku pandemii, prawda, że Putin blokujący zboże wypływające, to już nie są abstrakcje. Robiliśmy kiedyś post na naszej stronie internetowej o ziarnie, że tam nagle kurnik, gdzie było kilka milionów kur, po prostu się, nie wiem, był zniszczony czy się spalił, tak? A w momencie, kiedy te kury byłyby rozparcelowane w kilkudziesięciu małych gospodarstwach, które nie dość, że byłyby zdrowsze, no bo wiadomo, że jadłyby własne ziarno, często naturalne, to po prostu by przetrwały, tak? Więc to nie jest abstrakcyjne gadanie. Jak zaczynaliśmy robić ten film, zresztą szczególnie Rafał jak zaczął, no to było o czym wy tam tego, przecież wszystko jest okej i tak dalej. Okazuje się, że nie, że musimy się zabezpieczać i musimy po prostu tworzyć coś, co da nam gwarancję przetrwania. No, tak jak na przykład przed wojną słyszałem historię rodzinną, że była po prostu koza, która w okresie biedy utrzymywała rodzinę. No bo po prostu było tak, była ta rezerwa biologiczna. Nazwijmy. I teraz chodzi o to, że suwerenność żywnościowa, o czym się tak często mówi w sposób powierzchowny, ma charakter ilościowy. Tak? Żeby były na półkach produkty. Nie, to chodzi o potencjał jakościowy. To znaczy naród ma prawo do nie tylko ilości, ale również żywności wysokiej jakości. A co to jest żywność wysokiej jakości? To jest żywność bogata w minerały, bogata w właśnie mikroflorę, która jest zawarta w tych glebach i dopiero to daje nam produkt, czy produkt to jest złe określenie, to nawet w filmie jest, że rolnictwo to nie jest, nie produkujemy łożysk tocznych, tak? tylko współpracujemy z glebą, to są plony, my wytwarzamy, to jest nowe życie tak naprawdę, od tego się w ogóle zaczyna cała egzystencja, cała gospodarka. Dotykamy w tym filmie fundamentalnych pytań właśnie o kondycję naszego społeczeństwa, o kondycję globalną, o przepływy gospodarcze, o zdrowie w kontekście tego, co jest tą wiązką i początkiem życia, czyli ziarno. Wszystkie elementy, czyli gospodarka, zdrowie i społeczeństwo ogniskują się w tym takim niepozornym, maleńkim ziarenku, od którego się wszystko zaczyna. I w momencie, kiedy to ziarno będzie dobre, zdrowe i dobrze odżywione, to wszystko będzie zdrowe, to wszystkie te gałęzie właśnie i gospodarki, i zdrowia, i społeczeństwa będą zdrowe. Nie wchodzę celowo teraz w szczegóły, no bo to jest temat naprawdę ocean już nawet nie rzeka,
zdrowa, tak? Zdrowa gleba i zdrowe ziarno to podstawa, tak?
Mhm. Dokładnie.
Nawet zwierzę, które je zdrowe ziarno, będzie zdrowe, tak?
Tak.
I w filmie to widać, te dwie strony tego medalu żywnościowego, który chcecie pokazać. Z jednej strony to ziarno i ten szacunek do ziemi, do jakości ziemi, do tego, że ta ziemia nam daje plony, tak, że te plony możemy tymi plonami wykarmić siebie albo wykarmić nasze zwierzęta, które znowu wykarmią nas i później to wszystko przetrwa i też szacunek do tej ziemi. Więc z jednej strony to, z drugiej strony ten sklep wielkopowierzchniowy, gdzie widać tego człowieka, tak, który jest zabezpieczony, idzie przez market i pryska wszystko chemią. No, to jest taka scena, którą też pamiętam, niesamowita scena. No to idąc w tym kierunku, jeśli to jest tak ważne, no bo mówimy o tym przez te ostatnie minuty, że to jest bardzo ważne dla wszystkich z nas, nawet dla tych, którzy oglądają teraz i mówią, ale po co taki temat? No to są osoby, które dla nich to nie jest moment, żeby to zrozumieli. No bo to tak jest z każdym z nas, że...
Ten moment przyjdzie.
Tak, że ten moment przyjdzie dla każdego, ale dzisiaj ta świadomość jest u tych ludzi, którzy to oglądają.
Puste półki w wielkopowierzchniowych sklepach sprawią, że bilety na ziarno świadomości będą się sprzedawały masowo.
No właśnie, i tutaj idąc do seansów, które się pojawiają, bo powiedziałeś przed chwilką, że ta tradycja, która była u was w rodzinie, że kino objazdowe, które jeździło po Polsce i we w takim samym stylu, być może, żeby tą tradycję podtrzymać tych dziadków, tak, rodziców, robicie to w ten sam sposób. I pewnie pojawi się tu pytanie, skoro to jest tak ważne, to dlaczego tego filmu nie można zobaczyć tak publicznie? Może choćby na kanale jakimś świadomościowym, może, jeśli oczywiście się zgodzicie, to w naszym materiale pojawią się przebitki, jakieś urywki.
Fragmenty,
w trakcie,
tak,
jak będziemy tu rozmawiać dzisiaj pół godziny, 40 koniecznie. Minut, to pewnie się coś pojawi, ale to będą znowu urywki. Jak wejdziecie na kanał, na YouTubie, kanał, wasz kanał, Ziarno Świadomości, to tam są, jest tam kilka filmów krótkich, tak, jest z Milanówka, rozmowa z tym właśnie świetnym panem, są chyba dwie albo trzy takie zajawki krótkie, kilkuminutowe tego filmu, ale to jest tyle, jak film trwa prawie 2 godziny, to znowu będzie pytanie, wracam do tego, dlaczego tego nie upublicznić? Ja rozumiem, że ktoś powie, no nie, to nie możemy, musimy być poniżej gdzieś tam może tych radarów. O to chodzi, czy chodzi o to, żeby szacunek mieć do tego i pokazywać to w tych społecznościach, które są dzisiaj na to gotowe?
To są jakby różne ścieżki tego kina objazdowego, bo kino objazdowe to też jest wyjście jakby do widza przed festiwalami, tak? No bo jakby idzie też trochę po bożemu film, że najpierw jest zgłaszany na festiwale i ogólnie szukamy dystrybucji, a kino jest takim jakby powiedzmy dodatkiem, ale dodatkiem takim, że każdy publicznie może przyjść na film, tak? To nie jest jakieś tam, że ty możesz, ty nie możesz, chcesz, przychodzisz. Więc to jedna sprawa, a druga jest taka, że właśnie szukamy tej dystrybucji.
Takiej docelowej, masowej.
Docelowej. Tak? Okay. No i jeśli upublicznimy chociażby ten film, co jest teraz coraz jakby jest w zamyśle zrobić to własną platformę i wrzucić to na własną platformę, no to wyprzedzimy większość festiwali, tak? Bo na Watch Dogs, Against Gravity teraz wysłaliśmy dodatkowo, ale one się nawet jeszcze nie zatwierdziły, te festiwale. No i taki mamy teraz jakby dysonans, czy dalej kontynuować ten kino i czekać jeszcze na tą normalną drogę filmu, czy to wypuszczać. Coraz bardziej jesteśmy ku temu, żeby wypuścić ten film przed festiwalami.
Tak, bo uważamy, że tak naprawdę tutaj kontakt filmu z widzem i te impulsy są najważniejsze. Ja chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć o głównych bohaterach filmu. To jest rodzina Dogorów. Teresa Dogor-Matela, mama. Pedro Dogor, główny bohater, i Bernard Dogor, jego brat. To są niesamowici ludzie. To znaczy, Pedro jest człowiekiem, który kolekcjonuje, zbiera nasionka, tak, i zachowuje najlepszą genetykę. To się zresztą pięknie nazywa bank nasion. Tak?
Pięknie,
czyli nawiązuje do tego depozytu.
Nie tylko pięknie się nazywa, ale też pięknie. Wygląda pięknie.
Wygląda i to jest jakby, to jest ten safe, tak, gdzie
trzymamy. Ja zrobiłem taki kwiat, tak. Znaczy to tam znajoma zrobiła, ma tak pół metra, tam 42 listki i wszystkie jakby nasionka, które są w tym kwiecie w filmie, są od tych właśnie rolników ekologicznych, którzy mają tam 20 lat gospodarstwa i więcej. To już do takiego stopnia doszło, że w tym kwiecie muszą być życia te nasiona z tych gospodarstw, które są w filmie, a nie jakieś tam ze sklepów wsypać, żeby tylko ładnie wyglądało. Mhm.
Tak, tak. No to ziarno jakby tutaj funkcjonuje, ale do czego jakby zmierzam, że film, cały dwugodzinny film zasadza się na bohaterze, czyli na tym Pedro Dogor, to jest główny bohater filmu,
który przedstawia widzowi przez całe 2 godziny, oczywiście są inni bohaterowie, ale zależało nam na tym, żeby on przez swój idealizm, czyli przez to, że kocham gleby, że chcę, żeby ta siła biologiczna gleb, żeby te stare odmiany, tradycyjne nasiennictwo, bez pryskania i tak dalej, żeby to wszystko wybrzmiało i żeby to uderzyło w widza, to po prostu zdecydowaliśmy się na to, żeby tą osią tego filmu była narracja tego głównego bohatera. Czyli my wchodzimy do jego głowy, poznajemy jego motywację, dlaczego on tak kocha gleby. On miał różne traumy w życiu, które pokonał właśnie dzięki rolnictwu, dzięki temu, że pokochał te gleby. Zyskał spokój dzięki pracy z tą glebą. Więc ten film jest emocjonalny i głęboki poprzez tą sylwetkę bohatera, czyli ta cała wiedza, którą on nam jakby przekazuje przez cały film, jest podszyta i obudowana niejako jego doświadczeniami, jego emocjami, tym, z czym on się zmagał i tym, że te rośliny, obcowanie z naturą, dały mu tą moc, dały mu te supermoce.
Film miał być właśnie o Pedrze, ale jakby temat się na tyle ciekawy okazał, że zacząłem odwiedzać też inne gospodarstwa właśnie i się jakby rozbudował, bo miał być najpierw, tak szybko zrobię do pół godziny, nie? A to, że tak na tej przestrzeni, bo też inne rzeczy robiliśmy i nie mieliśmy innego finansowania jakiegoś ani firm, organizacji żadnych, to jakby to się...
No coś trzeba było robić, żeby nie kraść.
To się jakby rozciągnęło na przestrzeni tych 6 lat, a z rolnictwem to jeszcze jest tak, że ilość ujęć, która jest w tym filmie i one są jakby wszystkie w 100% moje, tam nie ma żadnych stoków i takich rzeczy, to jak wiedziałem, że później już się przekonałem w trakcie robienia, że jak teraz tego nie nagram, momentu jakiegoś tam pryskania, żniw czy czegoś, to mogę to zrobić za rok.
Dokładnie. No, tego się
i
nie da.
Wielokrotnie tak było. I dlatego mi się zdjęcia przesuwały na to rok. Bo stwierdziłem, to ja za chwilę to nagram, nie? Już kończył się ten czas. A rolnictwo cały rok pracuje też.
Tak,
nie?
Nagrywając z rolnikami, naszymi widzami, albo będąc na jakichś nagraniach wyjazdowych z Dawidem, który tutaj za moimi plecami jest i kiwał przed wielką głową, widziałem kątem oka, że tak to wygląda, że my nagrywając krótki materiał 30-minutowy na zewnątrz, w sensie gdzieś będąc w górach czy właśnie u rolników, a takie kilka takich odcinków mamy na kanale, no to my tam byliśmy cały dzień, to jest minimum czasami, to są 2 dni nagraniowe i to jest nagrane 20-30 minut, często takiej prostej rozmowy z ewentualnymi przebitkami, a wy macie nagrane cały 2-godzinny film, więc ja się nie dziwię. I to jeszcze o rolnictwie, gdzie właśnie to już jest za późno, bo to już jest po żniwach.
Trzeba czekać do kolejnego roku.
To powiedzcie mi, panowie, na zakończenie dzisiejszej krótkiej rozmowy, pierwszego spotkania, no bo to jest temat nawet nie rzeka, temat ocean, ale myślę, że od takiego spotkania się zaczyna. Czego wam życzyć i czego ewentualnie wy potrzebujecie od nas? Od nas i ewentualnie od naszych widzów. Jakiego wsparcia wy potrzebujecie, żeby ten film wyszedł dalej? Czego potrzebujecie?
Żeby film doszedł do jak największej ilości osób, a to, że jest na kinie objazdowym, to też ono jest jakby skupia tych najbardziej, bo nie oszukujmy się, pojawiają się w większości przypadków ludzie, którzy są bardzo zainteresowani tematem i poznajemy ich bezpośrednio i oni też się łączą między sobą.
Gdzie taką informację znaleźć, gdzie można oglądać w kolejnym roku? No bo nagrywamy końcówką grudnia, film pewnie się pojawi w styczniu, czyli pewnie cały rok przed nami. Gdzie znaleźć informację, kiedy to kino objazdowe, w jakim mieście?
No właśnie na Facebooku mamy podpięte całą tą i w komentarze też wrzucamy informacje.
Facebook Ziarna Świadomość.
Tak, gdzie jesteśmy, ale... Ogólnie to szukamy jakby dystrybutora, no i też potencjalnego sponsora, bo tu jest ta właśnie sprawa, że ktoś nie chce się odważyć na to, żeby chyba to zasponsorować i nie ma tej świadomości, że to będzie tak unikalna reklama dla niego, że będzie się ciągnęła za nim przez lata. Czyli na plus oczywiście.
Czyli możliwość tego, że film pojawi się przykładowo, nie wiem, właśnie, nie wiem jaki jest cel główny, jakie jest marzenie wasze, to może odwrócę. Jakie jest takie wasze marzenie związane z publikacją tego filmu, gdzie ten film jeśli się pojawi, czy w telewizji jakiejś niezależnej, czy właśnie na stronie internetowej, która będzie miała milion wyświetleń na przykład miesięcznie, czy na przykład w kinach całej Polsce. Jakie jest wasze marzenie?
No chcielibyśmy, żeby to jakiś duży dystrybutor wziął, ale to właśnie ta droga festiwalowa jest jeszcze na tyle odległa, że te pierwsze festiwale, takie większe, będą się jakby tam odbywały w maju. No i jest teraz ten... czy to już wypuszczać, czy nie, tak? Czy robić tą własną platformę, czy czekać na tą dystrybucję amerykańską, tak? Bo być może trzeba docenić znowu na zachodzie.
To znaczy tak, czy to będzie wielki dystrybutor kinowy, bo to by nam na pewno bardzo odpowiadało. Tak. Czy to docelowo później będzie, powiedzmy, platforma internetowa, do której dostęp będzie miał każdy. Nasze marzenie jest jedno, żeby to zobaczył każdy człowiek na tej planecie, bo takie dostajemy od widzów informacje zwrotne, że to powinien zobaczyć każdy, tak? Bo to jest film o każdym z nas.
I to było w szkołach.
Ten film jest o tobie bardziej niż myślisz. Nawet żeśmy kiedyś takie robocze hasło ukuli, ale nie ma nic ważniejszego dla człowieka niż zdanie sobie sprawy z tego, jakby jak ten cały system jest skonstruowany i co my możemy zrobić, żebyśmy nie brnęli w takiej narracji, w takim przekonaniu, że idę sobie na wybory raz na 4 lata i to jest wszystko, co mogę zrobić. Nie, ja idę na wybory codziennie. Ja dokonuję tych wyborów codziennie, wybierając między sklepem wielkopowierzchniowym a rolnikiem, którego mogę kupić bezpośrednio, bo w perspektywie czasu mogę ja jako to ziarenko, małe ziarenko, mogę wywołać takie impulsy razem z innymi ziarenkami, które doprowadzą do przebudowy tej gospodarki. I proszę nie mówić, że to jest niemożliwe, bo jeżeli dwóch typów z Pragi skrzyknęło się, prawda, i bez wsparcia jakiejkolwiek instytucji, czy bez funduszy jakiegoś podmiotu prywatnego było w stanie zrobić taki film, notabene zgodnie z prawami natury, ponieważ skoro ten film powstawał tak długo, to przeżył te wszystkie procesy naturalne, więc w pewnym sposób jesteśmy tutaj zsynchronizowani z procesami rolniczymi, paradoks. Właśnie dzięki temu, że ten film tak długo powstał. Jeżeli my byliśmy w stanie zrobić to, co zrobiliśmy, to każdy z nas jest w stanie to ziarenko dorzucić, choćby zmieniając swoje decyzje konsumenckie, choćby szukając tego rolnika, choćby szukając mniejszego sklepiku. Naprawdę mamy supermoce. I supermoce to jest też tytuł teledysku promującego film Ziarno Świadomości, który jest coverem wielkiego hitu Męskiego Brania.
Męskiego Grania, tak. Ja wczoraj sobie słuchałem 2 razy. Pierwszy raz, powiem szczerze, że wcześniej mi się to nie wyświetliło, ale wczoraj 2 razy sobie przesłuchałem i jest to świetny pomysł, więc polecam wszystkie te linki do waszego kanału, do waszego Facebooka i też do tego hitu, do tej piosenki będą pewnie pod spodem. Filipie, świetnie to porównałeś do tych wyborów. Nam się wydaje co 4 lata, co 5 lat, czasami tutaj co 2 lata, bo tutaj takie wybory, tu takie wybory i wtedy idę i robię to, co do mnie należy, a później no to już się samo tyczy, ale świetnie to pokazałeś, że te wybory są codziennie i że my możemy je robić albo odsuwać gdzieś w głowie i udawać, że ich nie ma i że to inni decydują za mnie, a później mówić, no tak jest, jak jest, no bo przecież nie mam wpływu na to, przecież to nie moja wina.
A jemy codziennie, to jest nasz największy wybór.
Dokładnie, nie? Tak. Panowie, bardzo po pierwsze dziękuję za waszą pracę, bo zrobiliście kawał dobrej pracy, dobrej roboty przez te 6 lat, pewnie wcześniej, bo to się w głowie rodziło wcześniej, więc gratuluję tego, dziękuję za to. No i trzymam kciuki za to, co się wydarzy, a do was, drodzy widzowie, z nadzieją, że oglądają, bo wiem, że oglądają nas niezwykli ludzie i niektórzy piszą, i o niektórych nie mogę mówić, bo prosili i to są różni ludzie, czasami bardzo wpływowi, więc prośba, być może tutaj jakieś połączenie nastąpi i ten film pojawi się w wielu miejscach, a do was, drodzy widzowie, którzy takiego wpływu nie macie, no to miejcie wpływ na to, że pojawicie się na tych przedstawieniach, na tych kinach plenerowych, które w przyszłym roku będą, więc na Facebooka zobaczyć, gdzie jest termin w najbliższym waszym mieście i wpisać w kalendarz i tam się pojawić. Ja też to zrobię, bo na takim kinie na żywo jeszcze nie byłem. Widziałem na razie w swoim domu, ale wiem, że zupełnie inaczej ogląda się wśród świadomych ludzi, także pewnie też się pojawię na takim kinie plenerowym w najbliższym czasie. Dziękuję, panowie.
No i jesteśmy jakby otwarci na współpracę, tak? I chcielibyśmy, żeby ta, można to nazwać walką, o tą naturalną jakby rzecz, która jest jakby zdrowa natura, zdrowy człowiek, żeby to było normalnością, a nie czymś takim przeszkadzającym, tak? Jakby w tym całym świecie biznesu, tak? Żeby to się stało biznesem, zdrowym biznesem i żeby te wszystkie takie myśli, że a, bo to tam coś nie może na przykład zarabiać i ja bym na przykład miał iść, a mógłbym to robić, mógłbym robić reklamy McDonalda i Coca-Coli i a, tutaj sobie robię coś hobbystycznie, nie? Jakby mówię, że na przykład zdrowa gleba jest okej, okay, nie? Mhm. Ale to jest hobby, nie? A tam muszę McDonalda robić reklamę, nie? Na przykład. Więc jakby, żeby to się odwróciło w umysłach ludzi.
Ja myślę, że wiem, co masz na myśli, bo pamiętam nasz kanał, to tak na zakończenie, myślę, że widzowie to wiedzą, ale powiem to po raz któryś, że nasz kanał był przy okazji. Mój kanał na początku byłem sam, on był przy okazji.
A on jest.
A dzisiaj jest, można powiedzieć, że on tak. 80% czasu mojego i naszego zespołu zabiera, bo zobaczyliśmy, że tak dużo ludzi w Polsce i za granicą Polaków, no bo nagrywamy po polsku, więc Polacy, choć niektórzy już tłumaczą i mówią, że w ich krajach nie ma takich treści i oni oglądają je w obcych dla nas językach i mówią, nie ma tego w naszym kraju. Trader często to mówi, że w Hiszpanii nie ma takiej wiedzy, nikt tego nie nagrywa. Ludziom się wydaje, że to nie istnieje. Że w ogóle to, o czym mówimy, to tego nie ma. Więc to, co ty mówisz, żeby to nie była moda, żeby to nie było tylko przy okazji, tylko żeby tak jak nasz kanał stał się prawie całym naszym życiem, bo widzimy, że tych kwestii i tej świadomości jest bardzo dużo potrzebnej dzisiejszemu światu, dlatego to nagrywamy tak często i dzisiaj jest sobota, ja tu dzisiaj spędzę prawie cały dzień nagrywając, mnie to cieszy, mnie to jara, mówiąc kolokwialnie, ja się cieszę, że wrócę zmęczony, ale znowu nagramy coś ze świadomymi ludźmi i fajnie, że tu jesteście, także o to nam chodzi. Filip, jeszcze widzę, że się wyrywałeś. Jeszcze miałeś chyba jedną ostatnią myśl.
Ja chciałem przede wszystkim serdecznie tobie, wam podziękować tak za zaproszenie, bo to jest dla nas niesamowity też impuls do działania i wiemy, że wiele osób się dowie o tym, co robimy, o tym, co zrobiliśmy. No i niech się dzieje wola gleby.
Niech się, tak, pięknie powiedziane.
W niej też nasze są potrzeby. Po prostu.
Ogromna wdzięczność za dzisiejszy wywiad i za spotkanie, bo to też te spotkania bezpośrednie są. Jakby, tak jak sprzedaż bezpośrednia, poznanie rolnika bezpośrednio.
No i każdy widz jest dla nas na wagę złota, bo w każdym widzu coś się zmienia, coś się otwiera, coś się rodzi. I tak naprawdę tym ziarnem świadomości jest każdy widz. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za rozprzestrzenianie tej idei, bo tak jak mój przykład też pokazał, nie trzeba być ani rolnikiem, nie trzeba być z rodziny rolniczej, nie trzeba się tym nawet interesować na początku, ale wystarczy zapytać siebie o to, czy chcę być zdrowy, czy chcę funkcjonować w gospodarce, która jest zbilansowana i która nie zaniedbuje tej lokalności, tego naszego wielkiego potencjału, który jest gdzieś tam często pochowany, ale to nasze działanie wspólnotowe i to nasza siła i wola i właśnie te supermoce sprawiają, że naprawdę możemy małymi kroczkami cały ten system przebudować. I bardzo serdecznie dziękujemy za to, że mogliśmy te słowa wypowiedzieć właśnie u ciebie na kanale.
Bardzo proszę, panowie, jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, co robicie. Życzę powodzenia, trzymam kciuki i oczywiście wspieram całą społecznością, którą zachęcam do pomocy, jeśli możecie, a jeśli nie możecie, to chociaż do wysłania tego filmu do kilku osób, którzy o tej inicjatywie nie słyszeli. Dziękuję, panowie.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!